Twórcą zostałem tak mimo woli, nie wiem dlaczego, ponieważ dość długo nie myślałem o czymś takim jak pisanie książek. Ja pracowałem w wydawnictwie, ta praca w wydawnictwie dawała mi dużo satysfakcji. No i myślałem, że to będzie ten mój fach do końca życia. No ale zdarzyło się pewnego dnia, że przyszła mi taka, wie pani, nieodpowiedzialna myśl do głowy, że może bym spróbował coś ja napisać. A wie pani, w przypadku wydawcy jest to bardzo ryzykowna decyzja. Bo wszyscy, wie pani, wydawnictwo to jest taka instytucja, w której nie wydaje się książek, tylko się odrzuca książki. A wydaje się raz na jakiś czas. Książka przeze mnie napisana to jest gratka dla tych wszystkich odrzuconych. Prawda? No ale podjąłem to ryzyko, pisałem po kryjomu. Nikt nie wiedział, wiedziała tylko moja żona. A jak skończyłem, zaniosłem do wydawnictwa, w którym nie miałem nikogo znajomego. Choć mogłem to u siebie wydać, sam sobie mogłem wydać. No i tak to się zaczęło. Generalnie powiem pani tak, świadomość literacka jest największą przeszkodą w pisaniu. Człowiek właściwie nie powinien nic wiedzieć o literaturze, a nawet powinien nie wiedzieć, że istnieje coś takiego jak literatura. To byłaby sytuacja idealna. Wszelkie tego typu zajęcia związane z literaturą obciążają człowieka i powiedziałbym, deprawują jego naiwność. A naiwność jest podstawową sprawą w tworzeniu. Mówienie o literaturze i tworzenie literatury to jest para nieprzystająca. Skoro człowiek jest zmuszony do świadomości literackiej, no to wymyśla różne rzeczy na temat swojej książki, początków pisania, namiętności pisania, prawda, radości pisania i tak dalej. Ale jak się tak sam w sobie zastanowi, to widzi, że to wszystko nieprawda. Że pisanie nie jest radością, jest ciężką męką, że ja nie lubię pisać. Nie lubię. Ja lubię żyć, a nie pisać. A to są dwie różne rzeczy. Ja piszę wtedy, kiedy no coś się tam nazbiera we mnie i to kłębowisko domaga się, żeby to napisać. Znaczy, powiem jeszcze inaczej. Coś mnie wybiera, żebym to opisał. Wtedy piszę. Ale nie muszę pisać. Nie mam takiej namiętności zawodowca w sobie, żeby siedzieć i pisać, wie pani. Ja lubię robić różne rzeczy fizyczne, niefizyczne, a do pisania to już siadam w ostateczności. To jest moje marzenie, żeby w gruncie rzeczy pisać tak, jak ludzie mówią, a nie tak, jak piszą. Ponieważ pismo jest wtórną rzeczą. Pismo jest tworem sztucznym. Naturalnym tworem jest mowa ludzka. I to jest źródło języka, mowa ludzka. My na nasze nieszczęście dzisiaj już mówimy pismem. My już nie mówimy mową, coraz rzadziej mówimy mową. Jeszcze spotyka się ludzi, którzy potrafią mówić, ale my wszyscy mówimy pismem. Ja mam wrażenie, że tu też mówię pismem. Natomiast z pisma nie powstaje kolejne pismo. Znaczy z literatury nie może powstawać literatura. Literatura musi sięgać do tych pierworodnych jakichś pokładów języka mowy ludzkiej, które drzemią w każdym człowieku, bo tam dopiero się znajduje źródło. W człowieku, w tym jak on mówi, w jego języku. Człowiek jest tylko w stanie sam o sobie opowiedzieć. Nikt nie jest w stanie o nim opowiedzieć, wie pani. Nawet jeśli kłamie, jeśli mistyfikuje, jeśli zwodzi nas, wszystko to jest prawda o nim. A cóż my z zewnątrz wiemy o innym człowieku? Wydaje nam się, że wiemy, prawda? No ale to, że nam się wydaje, to jest za mało. Więc dla mnie taka jest struktura i taka jest idea tych moich książek, że ja staram się sprowadzić i zaczynać rzecz od narratora, od tego, kto opowiada, od tego, żeby on opowiadał o sobie, żeby nie opowiadano za niego i w jego imieniu. Cała literatura światowa jest napisana w pierwszej osobie. Rzecz tylko na czym polega? Że czasami jest pisana tak, że bohater opowiada o sobie, prawda? Czasami jest pisana tak dyskretnie, prawda, że bohater się nie ujawnia, ale my możemy na podstawie tego, co opowiada ten narrator abstrakcyjny, jak go teoretycy literatury nazywają, my możemy zrekonstruować narratora. Między tymi biegunami są różne formy pośrednie. Jak pani czyta Dostojewskiego, prawda, na przykład braci Karamazow, to od czasu do czasu daje znać o sobie ktoś, kto opowiada tę książkę. Nie ma innej możliwości opowiadania tylko w pierwszej osobie. To jest natura rzeczy, opowiadanie w pierwszej osobie. To poloniści wymyślili narratora abstrakcyjnego, narratora w drugiej osobie. Wszystko jest opowiadane w pierwszej osobie, bo tak człowiek w życiu opowiada, prawda? Nie ma innej możliwości opowiadania, tylko my opowiadamy. To przekonanie leży u podstaw moich poszukiwań formy zawsze. Bo to mi daje również możliwość opowiedzenia to takim językiem, jak pozwala mi na to ten, kto opowiada. Bo ja przecież nie swoim językiem opowiadam, jego językiem. To on opowiada. Prawda? W związku z tym za każdym razem narrator, aczkolwiek w pierwszej osobie, jest kimś innym i opowiada całym sobą. Opowiada według, można by powiedzieć, zasad swojej duszy, a więc swojego języka. Człowiek jako jednostka jest tak bytem tak niepowtarzalnym, absolutnie niepowtarzalnym, że już samo to jest w gruncie rzeczy otchłanią dla literatury. Jest możliwością, której nawet nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Ten język żywy, ta mowa ludzka jest po prostu jedynym źródłem literatury, żeby nie wpaść i obroną, żeby nie wpaść w ten zunifikowany, standardowy, prymitywny język pisma, jakim jesteśmy dzisiaj częstowani ze wszystkich mediów. Ja nie bardzo lubię pisać, znaczy nie mam w sobie takiej namiętności pisania. Nie odczuwam presji, że muszę pisać. Muszę się w pisanie wkręcać długo, nieraz pół roku, rok, żeby właściwie wejść w ten świat i zacząć coś tam haftować. Nie jest to taka radość, ponieważ w trakcie pisania człowiek wcale nie doświadcza swojej doskonałości. Nie. Doświadcza swoich ułomności, doświadcza bezradności. Ja zawsze mówię, kiedy ja piszę, to doznaję nie tego, że umiem pisać, tylko doznaję tego, że nie umiem pisać. Ta bezradność jest twórcza może, na pewno, ale przecież tego się doznaje, tylko nie ma co ukrywać, że tu siada się, prawda, i od razu spływa z ręki. Nie. Człowiek widzi, jak mu zdanie najprostsze nie chce się objawić, jak coś czuje, a nie wie, jak to, w jakich to słowach zamknąć. Ja tu nie uprawiam żadnej kokieterii. Mnie się bardzo ciężko pisze. Natomiast kapelusz i but. Ja kocham banały. Ja kocham drobiazgi. Nie mam stosunek do drobiazgów, takich często niezauważalnych, prawie mistyczny. Ponieważ ja uważam, że w tych niepozornych, zwykłych rzeczach, na które często nie zwracamy uwagi, kryją się naprawdę wielkie sprawy. Życie ludzkie w ogóle składa się z drobiazgów, z codzienności, z szarości, z pospolitości, z banałów. Mnie nie interesują wielkie wydarzenia. Taki mam układ psychiczny być może, ale mnie interesuje ta szara codzienność i w niej szukam po prostu tego wszystkiego, co w gruncie rzeczy pozwala nam uogólnić czy zamknąć życie ludzkie w kategoriach losu. Opisywanie wielkich wydarzeń to jest tradycja tak zwanej literatury awanturniczej, a więc tej literatury, która uważała, że tylko rzeczy wyjątkowe, atrakcyjne, niesamowite są godne literatury. Długi czas tak literatura uważała. Nie. Dla mnie godne literatury są przede wszystkim te rzeczy najpospolitsze, najzwyklejsze, ledwo dostrzegalne. I uważam, że w nich jest zawarta jakaś siła, jakaś energia kreacyjna, że z nich można zrobić z byle czego, z buta, z kapelusza można zrobić otchłań ludzką. Mam takie przywiązanie do tych szczegółów. I stąd w Widnokręgu poszukiwanie zgubionego buta, a w traktacie monolog sprzedawcy kapeluszy o kapeluszach. O ludziach można mówić właśnie tak, mówiąc poprzez ich buty, ich ubrania, ich przywiązanie do czegoś. Przez te szczegóły można powiedzieć więcej o człowieku niż przez jakąś przygodę, która go spotkała. Ponieważ te szczegóły są objawem jego najgłębszych jakichś intencji, nawet nieświadomych, bezwiednych. To mnie interesuje tylko w literaturze i mój świat jest w gruncie rzeczy w tej przestrzeni konkretów. Przywiązuje wielką wagę do konkretu. Najpodlejszych konkretów, rzeczy zwyczajnych, pospolitych, powszednich. W tej przestrzeni, jeśli się pojawi tragedia ludzka, to ona ma zupełnie inną wymowę, tak jak w traktacie. Prawda? W tej zwyczajności życie w domu rodzinnym tego narratora, to haftowanie przez matkę obrusa, prawda, i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy pospolite, banalne i nagle dochodzi, prawda, w tym świecie wydawałoby się takim zamkniętym, uładzonym, milutkim, nagle zdarza się straszna rzecz, prawda. To przecież człowieka wytrąca w ogóle z równowagi, z torów. No więc tak jak o kapeluszach, tak o butach. Ja lubię śledzić takie rzeczy na przykład. Jak jeszcze leżałem, jeździłem nad morze często i leżałem na plaży, to nie patrzyłem na ludzi, tylko patrzyłem na stopy. Stopa ludzka mówi bardzo dużo. Ręce ludzkie mówią bardzo dużo. Taki lubię świat, zamykam go sobie jakąś granicą i obserwuję to takie małe poletko, można powiedzieć, w rodzaju mrówek. I to mówi mi nieraz o człowieku. Mogę się domyślać różnych rzeczy, kreować, wmawiać komuś różne rzeczy. Ale to jest, jak powiadam, dla mnie największą inspiracją. Ten konkret, ten pospolity, zwykły konkret.